In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Do tej pory mówiliśmy o duchowości franciszkańskiej, pokazując najbardziej znane postaci. Kiedy powoli zbliżamy się do końca tej prezentacji, trzeba przynajmniej w zarysie zwrócić uwagę na jej wpływ na polskie życie religijne i polską kulturę. A wpływ szkoły franciszkańskiej jest naprawdę imponujący. Może dlatego, że bardziej niż inne szkoły duchowości, które także mają swoje ważne miejsce w Kościele w Polsce, bardziej franciszkanizm odpowiada wrażliwości Polaków. Być może właśnie dlatego. Otóż franciszkanie na ziemię polskie przybyli z Czech w początkach XIII wieku, czyli mniej więcej w tym samym czasie co dominikanie, i podobnie jak oni, pierwsze klasztory założyli w 1236 roku, najpierw we Wrocławiu, a rok później w Krakowie. Od tego czasu rozwój franciszkanów w Polsce, przede wszystkim w miastach, był niezwykle dynamiczny, o czym świadczy fakt, że tylko do końca XIII wieku powstało na ziemiach polskich około 40 klasztorów. A złożyło się na to cały szereg czynników. Przede wszystkim było to ścisłe powiązanie franciszkanów z królewskim rodem Piastów i innymi możnymi rodami książęcymi. Na ich dworach franciszkanie byli doradcami, kapelanami, spowiednikami. Zmarłych z tych rodów chowano w kościołach franciszkańskich. Nie bez znaczenia też dla rozwoju franciszkanizmu w Polsce było żywe zainteresowanie tą duchowością ze strony kobiet, wśród których wspomnieć należy świętą Kingę, błogosławioną Salomeę, błogosławioną Jolantę i wiele innych. Swoim przykładem pociągnęły za sobą liczne powołania żeńskie. Duchowi synowie świętego Franciszka szerzyli kult rodzimych świętych, co dodatkowo wzmacniało ducha franciszkańskiego w szerokich rzeszach polskiego ludu. Warto wspomnieć, że to właśnie oni propagowali kult świętej Jadwigi i świętego Stanisława biskupa ze Szczepanowa, którego kanonizacja, jak wiadomo, odbyła się w Asyżu w 1253 roku. Także biskupi i duchowieństwo diecezjalne, przynajmniej w pierwszym okresie działalności franciszkanów, odnosiło się do nich z życzliwością, co z kolei skłaniało do wstępowania do zakonu wielu młodych ludzi. Szybko więc klasztory na ziemiach polskich wypełniały się rodzimymi powołaniami. O atrakcyjności zakonu świętego Franciszka decydowało także to, że jego członkowie mieli w owym czasie o wiele lepsze wykształcenie ogólnohumanistyczne, a zwłaszcza teologiczne, aniżeli kler diecezjalny. Ponadto franciszkanie wprowadzili nowe metody duszpasterstwa, polegające przede wszystkim na wędrownym przepowiadaniu i to w rodzimym języku, przez co docierali do szerokich rzesz wiernych, także na prowincji. Niezwykle ważnym elementem ich duszpasterstwa było słuchanie spowiedzi, troska o liturgię mszy świętej oraz celebrowanie licznych nabożeństw, zwłaszcza do Męki Pańskiej i do Matki Bożej. W późniejszych wiekach franciszkanie wprowadzili do Polski praktykę drogi krzyżowej i zwyczaj budowania kalwarii, których przykładem świetności są chociażby Kalwaria Zebrzydowska, Pacławska czy Wejherowska. Jakże nie wspomnieć o tym, że to właśnie synom świętego Franciszka polski naród zawdzięcza jakże nam drogi klimat świąt Bożego Narodzenia, pełen rodzinnych uczuć. Bo to właśnie oni, franciszkanie, propagowali zwyczaj urządzania żłóbka i jasełek. Ponadto uczyli pieśni ludowych, w tym również kolęd, rozwijając w ten sposób pobożność ludową. Najbardziej znanym franciszkańskim twórcą pieśni ludowych był błogosławiony Władysław Zgielniowa, patron Warszawy. W pobożności ludowej franciszkanie zakorzeniali kult człowieczeństwa Chrystusa, Matki Bożej, świętego Józefa oraz świętej Anny. Dla rozszerzania kultu tych świętych zakładali specjalne bractwa, wprowadzali specjalne celebracje, nie mówiąc już o popularyzowaniu trzeciego zakonu franciszkańskiego, do którego wstępowali masowo ludzie świeccy ze wszystkich stanów społecznych, co bez wątpienia przyczyniało się do umacniania więzi społecznych i narodowych. Niemal od początku obecności na ziemiach polskich franciszkanie podejmowali misję ewangelizacyjną na terenach przygranicznych i ziemiach bezpośrednio sąsiadujących z Polską. Jeszcze za czasów księcia Giedymina podejmowali próby chrystianizacji Litwy, a także Rusi Czerwonej. Założyli klasztory w Wilnie, Kownie, Pińsku, Lidzie, a także we Lwowie, Kamieńcu, Przemyślu, Haliczu i innych ośrodkach na wschód od Polski. Trzeba zauważyć, że ta działalność miała nie tylko umacniać wiarę, ale również budowała pokój i dobrosąsiedzkie stosunki. Mówiąc o dynamicznym rozwoju franciszkanów na polskiej ziemi, trzeba pamiętać, że również ich dotykały wewnętrzne podziały, które, jak pokazuje historia, w rezultacie sprzyjały wzajemnemu ubogacaniu się różnorodnością charyzmatów poszczególnych gałęzi franciszkanizmu. Należy więc wspomnieć, że w początkach zakonu wraz z gwałtownym rozwojem liczebnym następowało rozluźnienie wewnętrznej dyscypliny zwanej obserwancją. Reakcją na to rozluźnienie był oddolny ruch reformistyczny, mający na celu zdyscyplinowanie. Dlatego określany jest jako nurt obserwancki, który dokonywał się od początku XIV wieku równocześnie i niezależnie od siebie, zarówno we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Francji. Głównymi przywódcami tego nurtu byli między innymi święty Bernardyn ze Sieny i święty Jan Kapistran. Później z nurtu obserwanckiego wyłonili się kapucyni i reformaci. Ostatecznie podział na franciszkanów konwentualnych i obserwantów, ale zawsze z zachowaniem wspólnych korzeni i tradycji, utrwalił się za aprobatą Stolicy Apostolskiej na początku XVI wieku. Wspominam o tym, gdyż ten podział zaznaczył się również wśród polskich franciszkanów w połowie XV wieku. Jak wspomniałem przed tygodniem, święty Jan Kapistran, przybywając do naszego kraju, pozyskał na Akademii Krakowskiej kilkudziesięciu kandydatów i w Krakowie na Stradomiu, niedaleko Wawelu, założył pierwszy w Polsce klasztor obserwantów pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny, od którego zaczęto tę gałąź franciszkańską na ziemiach polskich nazywać Bernardynami. Inaczej niż to było w innych krajach, Bernardyni nie odbierali franciszkanom konwentualnym ich klasztorów, lecz budowali własne, rozszerzając w ten sposób wpływ duchowości świętego Franciszka na coraz to nowe obszary Polski. Szczególnie oni, bernardyni, propagowali kult męki pańskiej, dlatego też kościoły bernardyńskie i pobernardyńskie łatwo rozpoznać po tym, że zwykle okala je mur, w którego przęsłach są umieszczone stacje drogi krzyżowej. Nierzadko też stacje drogi krzyżowej bernardyni umieszczali na klasztornych krużgankach, a nawet na ścianach swoich kościołów, co później stało się powszechną praktyką także w kościołach parafialnych. I tak jest do dzisiaj, że ściany naszych świątyń zdobią sceny męki pańskiej. Polscy bernardyni, którzy żyli w XVII i XVIII wieku, mają również zasługi w zakresie misji wśród protestantów i prawosławnych. Na koniec dodajmy, że oprócz rozległego duszpasterstwa, polscy franciszkanie mogą poszczycić się wybitnymi teologami. Jeśli chodzi o duchowość, to warto przypomnieć, że ojciec Stefan Chryzostom Dobrosielski w roku 1655 w Krakowie wydał znane w całej Europie dzieło pod tytułem Summarium Ascetice et Mystice Theologiae, w którym po raz pierwszy dokonał podziału na ascezę i mistykę, nie mówiąc już o innych walorach poznawczych tego dzieła. Jeśli zatem dziś możemy cieszyć się żywą wiarą w naszym narodzie, to jest to błogosławiony owoc zlewania się różnych szkół duchowości i prądów myślowych na przestrzeni 10 wieków, wśród których franciszkanom trzeba przyznać ważne miejsce. Jednak nie ośmieliłbym się stwierdzić, że jest to miejsce pierwsze i najważniejsze. To bowiem wymyka się jakimkolwiek analizom i tylko Boża opatrzność wie, kto i jakie ma zasługi w dziele uświęcania chrześcijan na polskiej ziemi.